Mateusz Krzesiński, witam. Przed nami kolejne 14 wydanie audycji Skarby Muzeum w Radiu Z Gold na 99,6 FM w Koninie. Ponownie jesteśmy w Końskim Muzeum, a konkretnie już dzisiaj w zamku na wystawie Pradzieje Ziemi Końskiej w sali imienia Antoniego Studzińskiego. Krzysztof Gorczyca, witam.
Dzień dobry.
I Katarzyna Szelner.
Dzień dobry.
Końscy archeolodzy z muzeum. Może zanim zaczniemy oprowadzać naszych słuchaczy po wystawie, wspomniałem o tym, że to sala imienia Antoniego Studzińskiego. Można tak go nazwać? Pierwszy koniński archeolog. Kilka słów na jego temat.
No w pewnym sensie tak. On jeszcze jako że był z zawodu geodetą, dużo jeździł po terenie, dużo chodził po terenie. Stąd się wzięły prawdopodobnie jego tam pierwsze spostrzeżenia związane z jakimiś znaleziskami archeologicznymi. Zainteresował się tym i najpierw zaczął zbierać, a potem zaczął to dokumentować i właściwie zaczął to jeszcze w okresie międzywojennym, potem kontynuował w czasie wojny. Później w latach powojennych, w latach 50., 60. znalazł mnóstwo stanowisk, mnóstwo różnych znalezisk. Część trafiła do naszego muzeum. Tutaj ona pierwsza kolekcja znalezisk archeologicznych jeszcze w tym muzeum PTT-kowskim, które poprzedzało Muzeum Okręgowe w Koninie, to była właśnie z jego znalezisk w dużej mierze. No a oprócz tego jeszcze znajdował następne rzeczy, które tam dokumentował w taki czy inny sposób, przekazywał do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Tam też sporo tam z naszego terenu jest zabytków archeologicznych. No i co one nawet, no większość z nich jest podwójnie cenna, bo dużo z tych stanowisk już nie istnieje. No wiadomo, Koń w latach 50., 60. się szybko rozbudowywał, powstawały nowe dzielnice, nowe zakłady. Nikt wtedy nie zwracał uwagi na archeologię.
Nie było takiego nadzoru budowlanego ze strony archeologów jak dzisiaj?
Nie, w ogóle nie było. Tam był jeden konserwator na całe województwo poznańskie wówczas i to coś się trafiło, to zupełnie przypadkiem. Także no mnóstwo stanowisk, szczególnie na terenie miasta Konina i najbliższej okolicy, to wiemy o nich tylko właśnie z jego zapisków, jego znalezisk. Także naprawdę należała mu się ta sala. On właściwie zapoczątkował tą mapę archeologiczną Konina i okolic. No a potem już przyszli zawodowcy, to już wiadomo, to już się coraz bardziej to rozkręcało. Ale on był tym pierwszym.
Z takich ciekawostek to jeszcze nawet ostatnio pośmiertnie redagowaliśmy jego artykuł o nazwach miejscowych. Także on oprócz tego, że takie znaleziska typowo archeologiczne, to nawet robił zapiski takich nazw, które teraz już nie istnieją. Także robił pewnego rodzaju, wiadomo, przy okazji map. Mamy też z lat 50. Bardzo fajny, rozrysowany grudek, który żeśmy kopali w zeszłym roku w Przewłoce. Także to nam bardzo dużo daje, szczególnie jak mamy, wiadomo, stanowiska niszczeją, zmieniają się, szczególnie takie coś jak to ogrodzisko w Przewłoce, które było z każdej strony, że tak powiem, troszeczkę obkopane, dotarło zniszczone do naszych czasów, ale to są takie właśnie dane nawet kartograficzne, które nam się bardzo przydadzą.
Dodajmy też, że Antoni Studziński był jednym z założycieli harcerstwa na ziemi konińskiej. To też dosyć istotne, bo wiele osób kojarzy tę postać właśnie, jeżeli chodzi o harcerstwo. No dobrze, to powróćmy tutaj do sali, powróćmy na wystawę. No i tak, sporo tego dookoła, od czego zacząć?
No od początku.
Od pradziejów.
No od najdawniejszych czasów, no czyli od paleolitu, czyli starszej epoki kamienia. To są najstarsze ślady ludzi, którzy pojawili to na naszym terenie. No niewiele się zachowało, jako że to były ludy takie łowiecko-zbierackie, działały na zasadzie, nie wiem, można by dzisiaj porównać z jakimiś traperami.
Nomadowie
w każdym razie. Także na naszym terenie oni działali głównie w Pradolinie Warty, na piaszczystych tych wydmach, bo tam było łatwiej się jakoś tam z tymi szałosami jakoś rozbić. Poza tym rzeka przyciągała zwierzynę, oni na tą zwierzynę polowali. Właściwie do naszych czasów dotarły tylko tutaj właśnie takie pozostałości narzędzi krzemiennych, tej grociki strzał, jakieś wkładki krzemienne do większych narzędzi. No niewiele tego zostało. No, to są mniej więcej dziesiąte tysiąclecie, dziewiąte tysiąclecie przed naszą erą. To są ci pierwsi tacy, powiedzmy, no nawet już trudno powiedzieć o osadnikach, no bo oni to ciągle wędrowali za zwierzyną.
Ale pierwsze gromady ludzkie.
Pierwsze
tutaj.
Gromady ludzkie, które się tutaj pojawiły.
No i też ważna rzecz, że to, że my mamy tylko krzemienie, to nie znaczy, że oni się posługowali tylko krzemieniami. Ponieważ oni w środowisku piaszczyste zajmowali, mieli na pewno całą gamę innych narzędzi, ale zrobionych z rzeczy organicznych, czyli z drewna, ze skóry i tego typu niestety przedmioty nie zachowują się. Takim wyjątkowym tutaj, co mamy, ten, jak widzimy, haczyk kościany, on był widocznie w dobrych warunkach, tam gdzie nie było dostępu powietrza,
był w torfie,
to jest wyjątkowe znalezisko, coś takiego. Jak widać, jest on bardzo duży, w tamtych czasach też były bardzo duże ryby, bo nawet były jesiotry. Także
tak. A czy to do wędkowania?
No do wędkowania, także to nie znaczy, że mamy tutaj tego mało, dlatego że oni mieli mało, tylko że po prostu niestety się nie zachowało.
To były czasy, kiedy było zimno, ciepło?
No nie, to już jest koniec epoki lodowcowej, to już następuje ocieplenie klimatu. On był jeszcze chłodniejszy niż współcześnie, ale to już powolutku to się zbliżało do klimatu, powiedzmy, porównywalnego z naszym. No, klimat się cały czas ocieplał i w tak zwanym okresie atlantyckim, jak to nazywają przyrodnicy, na nasz teren mniej więcej tak w piątym tysiącleciu przed naszą erą pojawiają się pierwsi rolnicy. To są grupy, które przybyły z południa, najprawdopodobniej gdzieś tam Słowacja, Węgry. Jest to tak zwana ludność kultury ceramiki wstęgowej. No.
Czyli już osiadły tryb życia.
Tak, tak. No my nic nie wiemy o tych ludziach, ani jakim językiem mówili, ani w ogóle nic nie wiemy. W związku z tym archeolodzy wymyślili ale trzeba było to jakoś nazwać, nie? W związku z tym archeolodzy wymyślili takie jakieś to określniki, brzmiące trochę dziwnie, ale jakoś to określające tą ludność. Po prostu dla neolitu przyjęto, że te poszczególne kultury, te grupy ludności były nazywane od najbardziej charakterystycznych naczyń przez nich używanych. I właśnie ci najstarsi mieli właśnie tą ceramikę zdobioną takimi wstęgami, stąd to nazwa kultura ceramiki wstęgowej. I z tym, że oni tutaj pod sam Konin właściwie docierają tylko takimi jakimiś drobnymi grupkami, bo to jest ludność, która jest przystosowana do bardzo dobrych gleb rolniczych, głównie czarnoziemy. No tutaj oni siedzą na Kujawach. No tam parę tysięcy lat zresztą tam na tych Kujawach siedzą. U nas tutaj właściwie schodzą tylko w okolicy Wilczyna, mniej więcej tak jak ten płat ziem czarnych się kończy w okolicach Kleczewa, tak tam to osadnictwo się trzyma. Na południe to już bardziej nie schodzą, jakieś tam drobne tam jakieś grupy, no nie wiadomo, tam w celach jakiejś tam wymiany myśliwskich, coś tam tego tam, ale stałe osadnictwo to jest tam.
Mhm. I też było tak, że tu wszędzie był las, tak?
Tak, to był las, no, który trzeba było pracowicie wyrąbywać, wypalać, żeby uzyskać pole do uprawy. No, ale mieli dużo czasu, ta cała kultura trwała kilka tysięcy lat, więc dali radę. Następna grupa ludności, która tutaj na te tereny wchodzi, ale też wchodzi oczywiście szeroko, to jest następna kultura neolityczna. Też rolnicza, to jest tak zwana kultura pucharów lejkowatych. Nazwa pochodzi znowu od naczynia, zresztą to widać na wystawie, takie charakterystyczne właśnie te puchary, takie w kształcie takiego lejka.
Sami to składaliście?
Tak. No. A kto to za nas
zrobi? To lepsze niż najtrudniejsze puzzle.
A kto to za nas zrobi? To jest akurat takie jedno z lepszych puzli, bo to była jedna jama w Marianowie, wykopana i tam w końcu nam się udało z tego złożyć 36 jarków, a skorup było prawie 6 tysięcy, nie? Więc to puzzle z 6 tysięcy tego trójwymiarowe.
Trójwymiarowe, dodajmy.
Trójwymiarowe, no jest... To 6 miesięcy nad tym stałem.
To tak a propos, co robimy zimą.
Jak wygląda tak pokrótce praca nad składaniem? No bo ja domyślam się, że te wszystkie elementy są, to nie jest tak, że wiecie, że tutaj są tylko do jednego naczynia, tam są do innego, one były wymieszane ze sobą, tak?
To było wszystko wymieszane. Pierwsza rzecz, no to trzeba to posegregować na podstawie no, grubości, na podstawie ornamentu, na podstawie koloru,
gliny
i tak dalej, to coraz mniejsze takie grupy się robi, no a potem już w ramach tych grup łatwiej dopasować, nie? No bo tam jak się ma tam ornament na przykład, który się składa, no to wiadomo, że to idzie szybciej, nie? Ale jest to dłubanina, no autentycznie to 6 miesięcy trwało, nie? Sklejanie tych garków.
No ale efekt bardzo fajny.
No tam to oczywiście te braki tam trzeba było uzupełnić gipsem, no bo to nie wszystko tam. No niestety pługi przeszły po tej jamie i to wielokrotnie. Także to nie było wszystko, co tam pierwotnie w tej jamie się znajdowało. No ale no coś tam, no duże, no do pewnego momentu, nie wiem, bo ostatnio tam podobno tam w czasie badań autostradowych też coś podobne, takie jamy znajdowano, ale tam w końcówce lat 90. to był no największy taki zbiór naczyń z jednego miejsca, nie, z neolitu, także no to...
Te puchary, to można powiedzieć, takie duże garnce, tak to wygląda. Domyślam się, trzymano w tym ziarna po prostu, tak? Jeżeli było już rolnictwo.
To można powiedzieć, to jest taka zastawa domowa, nie? Bo tu są zarówno takie duże naczynia do przechowywania jakichś tam no, sypkich materiałów, typu ziarno, mąka i tak dalej. Są mniejsze, takie prawdopodobnie, które służyły do po prostu na stole jakieś tam takie miski, nie miski. Tutaj takie mamy amforki. To prawdopodobnie coś było stało na stole. No te większe amfory, no to do przechowywania jakichś płynów prawdopodobnie. No tu taki no, duży zestaw, on był w jednej jamie, więc prawdopodobnie to był jakiś taki, no powiedzmy, no w cudzysłowie kredens z zastawą domową potrzebną w gospodarstwie. No 36 sztuk, no to jest taka mniej więcej liczba taka, no, która no, była potrzebna w takim gospodarstwie. Nie?
Można też zwrócić uwagę na tą formę, jak się patrzy na te wszystkie, ktoś by przyszedł na wystawę. Właśnie te formy tych lejków najprawdopodobniej one są jakby związane, że wcześniej te rudy koczownicze nosiły pożywienie w mieszkach, w takich dużych miechach skórzanych. I prawdopodobnie jest to związane, że dlatego one mają taką formę. Przypominają te dawniejsze rzeczy, tak? I mają te uszka, które też jakby przypominają w miejsce, gdzie jakby na przykład ten worek był związywany. Najprawdopodobniej tak to było, bo kształt jest rzeczywiście dosyć ciekawy. I na przykład jak na teraz do nas, to mało funkcjonalne raczej się wydaje, ale no to są takie reminiscencje pewnych tradycji starszych.
To znaczy w torfach duńskich są takie naczynia znane, zachowane, drewniane. Także ta forma, ona, no to jak Kasia mówiła, no najpierw coś ze skóry, potem jakaś kopia w drewnie.
Tak.
A potem w glinie.
Tak samo jak widać te pierwsze znaleziska, co wcześniej mówiliśmy o tych wstęgowych rytych. Były to takie okrągłe, koliste naczynia, które znowu mają początki w tykwach. Wydrążona tykwa, kształt wydrążonej tykwy. Także to jakoś wszystko się ze sobą wiązało w tamtych czasach.
Tak się przyzwyczaili do takiej formy, że później już niekoniecznie te praktyczne rzeczy miały znaczenie,
praktyczne
a tradycja...
Były później, tak.
A tradycja była istotniejsza. Była,
tak, dokładnie.
I to niesamowicie długa tradycja, bo zarówno te kultury wstęgowe, jak i kultura pucharów lejkowatych, to jest dookoło, każda z nich, no przynajmniej te 2000 lat z dużym haczykiem. I oczywiście to się zmienia, tam zmieniają się, trochę zmienia się kształt, trochę się zmieniają proporcje, trochę zmieniają się ornamenty, ale generalnie ciągle jest ta sama tradycja, powtarzane te same wzorce przez ileś tysięcy lat, no to
Teraz jest nie do wyobrażenia.
Teraz ta moda się zmienia co kilka lat, nie? A wtedy to się nie zmieniało tysiącami lat. Także to zupełnie inny tryb życia, inne poczucie czasu, zupełnie inne poczucie tradycji niż o współcześnie.
W tamtych czasach te symboliczne rzeczy miały większe znaczenie, także dlatego to tak się zachowywało, niezmienne.
No właśnie, jeżeli chodzi o symbolikę, no to tu mamy tu właśnie taką makietę zrobioną tych grobowców, o których ostatnio żeśmy mówili, tych znalezionych w górach. To jest akurat...
W górach, czyli w miejscowości pod Wilczynem.
Tak,
nie chodzi o południe Polski.
Ta kultura pucharów lejkowatych wytworzyła już jakąś prawdopodobnie hierarchię
społeczną, tak?
Społeczną, bo dla wybranych osób w tej społeczności powstawały takie olbrzymie grobowce. To są takie długie kurhany mające od 50 nawet do 150 metrów. Najdłuższy bodajże gdzieś tam jest notowany 240 metrów. To jest wszystko obłożone wielkimi głazami, w środku nasyp ziemny. I to jest zbudowane dla jednego człowieka. Czyli no, porównywalny wkład pracy, no, porównywalny z budową piramidy. Tyle, że one są 1000 lat starsze od piramid egipskich. Mm-hmm. Najstarsza piramida, ta schodkowa, no, to jest około 2600 przed naszą erą. Te są datowane na podstawie izotopu węgla C14 na 3600 przed naszą erą. Także... To nie z Egiptu do nas, tylko stąd chyba raczej do Egiptu te pomysły z tymi olbrzymimi grobowcami.
To było związane bardziej z wierzeniami, czy po prostu chciano jakby upamiętnić te osoby?
Znaczy,
jedno i drugie.
Pewnie jedno i drugie. No, co my wiemy o tych czasach, nie? No, generalnie taki grobowiec jest to taka, powiedzmy, no, wieczna forma domu dla zmarłego, nie? Więc to ten nasyp ziemny, te kamienie. Plan tego grobowca powtarza plan domu takiego zamieszkałego przez jakąś tam większą rodzinę, ale tu jest pochowany tylko jeden człowiek.
Z tym, że... Tam w środku pod tym nasypem coś tam było? Można było tam było wejść? Jakiś korytarz? Czy...
Nie. Tylko tu od samego...
Tylko z przodu.
Tu u podstawy tego trójkąta, bo to jest taki długi trójkąt, no trapez właściwie. Bardzo często było wmontowane coś w rodzaju takiej kaplicy, ale to było nieduże, 5 na 5 metrów mniej więcej, z drewna, z glinianą podłogą. Służyło to prawdopodobnie do jakichś tam bliżej nieokreślonych obrzędów. No, my tam znajdujemy na powierzchni tej podłogi tam ślady palniska, są jakieś przepalone kości zwierzęce, jakieś resztki, jakieś uczty. Być może tam jakieś się odbywały, no, stypy, nie stypy. No, trudno sobie to, no, możemy sobie uruchomić wyobraźnię.
Czasami też znajdowane są tak zwane flasze z kryzą, a to jest taka ciekawostka przecież, bo te flasze z kryzą to jest, jakby nie było, pierwsze pojemniki do tych
psychotropów
także.
No bo one powtarzają, te flasze z krwią powtarzają kształt makówki.
I to też ściśle pewnie z wierzeniami było wtedy związane.
Tak, no wiadomo, że no... To... Zresztą ci szamani tam syberyjscy czy inni tam, czy indiańscy do dziś dnia używają jakichś psychotropów, żeby tam spotkać się tam
z
przodkami w krainie wiecznych łowów i tak dalej. To oni nic nowego nie wymyślili, to już tysiące lat temu było znane i to działało tutaj. Nie? No tu mamy taką rekonstrukcję akurat cmentarzyska w Zbyżynie, to jest, które tam koło Budzisławia Kościelnego. No akurat zmieściły się tylko trzy, tam było prawdopodobnie sześć takich grobowców, nie? Ale tu na makiecie mamy tylko trzy. No i tu mamy rekonstrukcję środowiska. No.
Jeszcze pozostajemy tu na chwilę przy budowie, bo tak zwróciłem uwagę, przy budowie tych grobowców, te wielkie głazy transportowane za pomocą wołu, ale nie widzę tam jeszcze kół.
No nie, no koła, znaczy koła prawdopodobnie już były wtedy znane, bo są przedstawione rysunki wozów z kołami na naczyniach. ale przypuszczam, że one były, te wozy były jeszcze zbyt delikatne, zbyt liche, żeby takie wielkie kamienie ciągać. Nie?
I tak naprawdę najstarsze przedstawienie koła to jest na Warze z Bronocic, ale to jest najstarsze przedstawione na świecie koła. Także tutaj jest nasz neolit.
No, a Bronocicy to są właśnie kultura pucharów lejkowatych. Nie? Także tego. Potem jeszcze jest w kulturze amforkulistych też się pojawiają przedstawienia wozów, raczej to były jakieś takie nieduże te wozy, raczej do transportu jakieś, powiedzmy, no nie wiem, zboża, ludzi, coś w tym sensie, natomiast no takie wielkie głazy raczej to by nie wytrzymało, nie? Także to było transportowane taką ten rodzaj takich sani, jak gdyby, to się etnografowie to nazywają smyki, tutaj na Kujawach to się to tak nazywa, że do tego, to raczej tym było transportowane, nie? No ale no, tak jak mówiłem, no wkład roboty no, to jest porównywalny z piramidą, no bo to zebrać w okolicy te bo to przecież najpierw trzeba wszystko zgromadzić, zebrać w okolicy te kamienie, zwieść na jedno miejsce, potem wykopać te rowy, wstawić te kamienie, potem dosypać ten nasyp, to no, prawdopodobnie to zajmowało miesiącami. Cała społeczność, cała jakaś tam, bo nie wiemy, czy oni tam jakoś tam dzielili wioskami, czy kilka wiosek sypało.
A ziemię przywożono gdzieś z daleka, czy?
Nie, to było z boku. To widać, tutaj są takie różne rowy. To po prostu było z najbliższej odległości tego. To z jednej strony to no, to było blisko do rzucenia, z drugiej strony teren się obniżał.
Efekt
był lepszy, no bo to wtedy obiekt wydawał się wyższy, nie? No a tutaj mamy wioskę, taką rekonstrukcję wioski, pola, ogrody. Gospodarka była wtedy no, nakierowana na rolnictwo, ale no, samego rolnictwa oni raczej by nie wyżyli, więc tego tu dodatkowo jeszcze...
Więc obok był las?
Dodatkowo jeszcze polowanie. Las, polowanie, ogrody jakieś tam, jakieś coś, jakaś taka przydomowa, jakaś tam, no i hodowla. No wiadomo, że z tych zachowanych analiz kości, wiadomo, że no głównie to było hodowane bydło, koza, owca, świnia bardzo mało. Świni takie właściwie to na pół zdziczały jeszcze było mało, jako że świnia wymaga no, dużo zachodu, jakbyśmy się powiedzieli. Nie?
Świnia nie pójdzie na pastwisko i nie nakarmimy jej trawą.
No, nie nakarmi ją trawą, to ona musi mieć lepsze wyżywienie. Także no, wtedy nie byli w stanie tego utrzymać. Nie? No tam były oczywiście, ale tego było w porównaniu z tym, co w późniejszych epokach. Zresztą to widać, paleoprzyrodnicy to doskonale wiedzą, co im bliżej naszych czasów, tym ten udział świni w naszym jadłospisie wzrasta, nie? Bo to coraz lepiej umiemy się tym zająć. Nie?
Ale chaty już widzę takie porządne, kryte strzechą, drewniane. Być może to tam jest, tak, co zapytam od razu, glina?
Tak, glina, bardzo dobra izolacja. Takie chaty właśnie żeśmy kopali też właśnie tam w Marianowie. Zresztą tam widać, zachowały się fragmenty ścian, tutaj mam w gablocie, pokazujemy je. Się udało coś takiego znaleźć, że po prostu no, chata spłonęła i te fragmenty tej przepalonej gliny wpadły do jamy, która była przy chacie, nie? Stąd no, można to rekonstruować.
Tu to jest osmolenie, tak? Po tym spaleniu? No, bo tak, niektóre mają takie...
Tak, ale tu widać, dzięki temu, że ta glina no, spiekła się, no to widać odciski, tutaj mamy okrągłych belek, Tu mamy odciski desek zachowane na glinie i poprzeczne odciski prętów. To nam daje pojęcie, jak taka ściana była konstruowana, że pionowo wbite słupy, oplecione gałęziami i to wszystko dopiero oblepione gliną. Nie? Także to się wszystko zachowało. Nie? No i ciekawostka, no tu mamy kawałek narożnika samej chaty się zachował. I tu ciekawostka, no, że już wtedy no, jakieś tam jakieś zdobienia istniały, bo tu mamy kawałek gzymsu zrobionego. Taki tak, bardzo prościutki tam, po prostu taki nalepiony wałek gliny na ścianę i odciski paznokci na tym. No ale to już jakaś tam ozdoba, nie wiadomo, czy to było jakieś obramienie okna, czy obramienie drzwi. No ale już jakaś taka, to nie było takie powiedzmy sobie, takie no, zupełnie proste, takie tego, nie, no estetyka. Poza tym prawdopodobnie te chaty już były bielone, nie, bo tu widać na niektórych fragmentach ślady takie pobiałki, nie, także one niekoniecznie musiały być tak jak w naszej rekonstrukcji, takie żółte, gliniane. Być może już wtedy one były pobielane tym wapnem jakimś takim, nie? Także mogły już być, już mogły być takie białe, nie?
Polepa tak naprawdę bardzo rzadko się zachowuje w tak dobrym stanie, bo to przeciętny zwiedzający może pomyśleć na jakieś bryły, ale ten wyjątek, że się coś spaliło, ona w ogóle się zachowała, bo tak normalnie to są takie bezładne grudy albo w ogóle się nic nie zachowuje, a to jest naprawdę dosyć wyjątkowy też zbiór polepy, na którym można nawet te technologiczne rzeczy prześledzić, że deski nie były cięte, tylko że były darte i takie właśnie narożniki, takie rzeczy, to może się wydawać z pozoru nic, ale tak mówię, dla takich specjalistów to jest coś.
Czyli dzięki temu, że był pożar, że była wysoka temperatura, ta glina się utrwaliła, podobnie tak. Jak w przypadku, no dajmy na to, tych pucharów.
Tak, jakby to było tylko wysuszone na słońcu, to by się nie zachowało wcale.
Te ileś tysięcy lat deszczów, śniegów i tak dalej, nic by nie zostało.
To nawet teraz suszone, jeszcze do tej pory w Egipcie są suszone i takiej cegły domy. Jak idzie porządny deszcz, to te współczesne domy potrafią spłynąć. Także.
No i oczywiście, no tak jak mówiliśmy, ta epoka neolit, no to jest epoka kamienia gładzonego, tak zwana. No i tu widać takie narzędzia najbardziej typowe z tego okresu, właśnie zgładzonego i kamienia, i krzemienia, bo kamień no jest dobry, powiedzmy, jako narzędzie walki. Tutaj mam takie toporki bojowe. Jako narzędzie jakieś tam powiedzmy, do wykonania czegoś, no troszkę jest za miękki. Do tego się lepiej nadaje krzemień. I tu mamy właśnie takie dłuta, znaczy fachowo to się nazywa siekierka, no ale to jest taki kształt takiego gładzonego dłuta.
Prawie już mniej więcej epoka kamienia za nami. Będziemy oczywiście kontynuowali za tydzień o tej samej porze. Zapraszamy serdecznie. To już wszystko na dziś w ramach 14. wydania audycji Skarby Muzeum. Dziękuję serdecznie. Pan Krzysztof Gorczyca.
Dziękuję bardzo.
I pani Katarzyna Szelner.
Do usłyszenia.